Święty Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówi nam o tym, co jest istotą chrześcijaństwa. Co w chrześcijaństwie jest naprawdę najważniejsze. Jak się pyta o to, tak przypadkowo ludzi, ale też czasami na jakichś rekolekcjach, to często pada taka odpowiedź, że najważniejsze w chrześcijaństwie to jest głoszenie miłości, albo że najważniejsze to jest być dobrym człowiekiem. Ale Święty Paweł udziela nam innej odpowiedzi. Mówiąc tak, miłość do drugiego człowieka jest bardzo ważna. Bycie dobrym człowiekiem jest bardzo ważne. Ale to są owoce tego, co w chrześcijaństwie najważniejsze. I co jest najważniejsze? Tak się uśmiecham wewnętrznie do siebie, bo miałem dzisiaj egzamin z klerykami w seminarium i z przedmiotu charytologia, czyli nauka o łasce. No i jedna z tez dotyczyła pojęcie łaski u świętego Łukasza, ewangelisty. No i pytam kleryka, do jakich osób pojęcie łaska, charyz jest odniesione w Ewangelii Łukasza? No tak mówi, Jan Chrzciciel, by dobrze. No Matka Boża, bardzo dobrze. No i trzecia osoba. I próbuję podpowiadać, w końcu mówi, święta Elżbieta. No niestety nie. I wtedy taki rozczarowany, że ta odpowiedź nie jest poprawna, mówi, o Jezu, to jest klucz. Właśnie Jezus Chrystus jest istotą chrześcijaństwa. I Paweł dzisiaj mówi, jeżeli Żydzi skierują swój wzrok na Jezusa, to wtedy opadnie zasłona. Opadnie zasłona, która zakrywa, która nie pozwala jeszcze im odkryć istoty wiary, istoty religii, istoty życia. Jezus Chrystus jest tym kluczem, który wszystko otwiera. I czasami ten klucz dla niektórych może być trochę rozczarowujący, że to naprawdę jest istota chrześcijaństwa? Jezus Chrystus? Opowiadał Tomek Grabowski, mój serdeczny przyjaciel, że kiedy jeszcze w Krakowie posługiwał dominikanów na Stolarskiej, młodzież z przystani, czyli z duszpasterstwa szkół średnich, robiła właśnie taką ankietę i dzwoniła do ojców, do ich cel z pytaniem, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. I on taki wyrwany w ogóle ze swoich zajęć dostaje nagle takie pytanie. Właśnie odpowiedział tak trochę instynktownie, Jezus Chrystus. I w słuchawce po drugiej stronie takie rozczarowujące, naprawdę? Naprawdę? A wydawało się, że to powinno być coś bardziej skomplikowanego. Tak, naprawdę, Jezus Chrystus jest istotą chrześcijaństwa. I człowiek zaczyna doświadczać olbrzymiego wyzwolenia, kiedy odwraca się od siebie i kieruje się ku temu, co jest istotą. Kiedy Jezus Chrystus staje się taką soczewką, która skupia nasze myśli, nasze działania, nasze pragnienia. Kiedy w naszym życiu wszystko od Niego wypływa i do Niego prowadzi. A jak człowiek zaczyna odwracać wzrok od siebie, od takiego skupienia się na sobie, a zaczyna właśnie patrzeć na Jezusa, to wtedy odkrywa również drugiego człowieka. To wtedy właśnie otwiera się ten temat bycia dobrym człowiekiem, ten temat miłości, ten temat dostrzegania drugiego człowieka, z którym Jezus Chrystus identyfikuje się, mówiąc, to jestem ja, to jest moje ciało. Jesteście moim ciałem. Razem we wspólnocie stanowicie moje ciało. I do tego nas dzisiaj prowadzi Ewangelia. Ta Ewangelia, która właśnie mówi o tym, żeby widzieć obok siebie drugiego człowieka i widzieć go w ten sposób, żeby przypadkiem nie zadać mu śmierci. Nie tylko w taki najbardziej oczywisty sposób, że go zabijam, czyli pozbawiam fizycznie życia, ale żeby go też nie zabić słowem, nie zabić go jakąś myślą oceniającą, nie zabić w nim pragnienia dobra. Nie zabić go, mówiąc do niego właśnie te słowa raka czy bezbożniku, gdzie raka znaczy głupcze, pusta głowo. To znaczy, tak jakbym powiedzieć, jesteś niezdolny do wchodzenia w relacje, jesteś niezdolny do budowania głębokich relacji, do budowania przyjaźni, jesteś niezdolny do życia we wspólnocie. A powiedzieć mu bezbożniku, to znaczy wykluczyć go z możliwości budowania relacji z Bogiem. Więc nie zbudujesz relacji z Bogiem. I Jezus mówi dzisiaj, możesz zabić człowieka, kiedy wykluczysz go ze wspólnoty. Zabijasz człowieka, kiedy wyrywasz go z tych odniesień, z relacji. z Bogiem i człowiekiem. To słowo naprawdę nas prowadzi do tego tematu ostatniej konferencji Gorąco Pragnąłem. Tematu przeżywania liturgii we wspólnocie. Katechizm Kościoła Katolickiego, kiedy odpowiada na pytanie, kto celebruje liturgię, to mówi cały Chrystus. Głowa i członki. Jezus Chrystus, który przyłącza do siebie wspólnotę, którą zgromadził. I natychmiast katechizm rozszerza to pojęcie, mówiąc, nie chodzi tu tylko o tę konkretną wspólnotę, która się zgromadziła w Kościele na tej konkretnej celebracji. Po pierwsze, chodzi o wspólnotę świętych, zbawionych w niebie. Jezus Chrystus, który celebruje liturgię wraz z Maryją, ze świętymi, z apostołami, męczennikami, ze wszystkimi aniołami, archaniołami, ale także właśnie z tym Kościołem pielgrzymującym, tym Kościołem, który tu jest zgromadzony, ale znów nie tylko ci, którzy tu są zgromadzeni, ale z całą wspólnotą braci i sióstr. Liturgię zawsze celebruje cały Kościół. Choć to prawdą jest, że ten Kościół urzeczywistnia się w konkretnej wspólnocie zgromadzonej na celebracji, ale liturgię celebruje cały Kościół. I wiele razy mówiliśmy w czasie tej serii o takim wybitnym liturgiście Romano Guardini. I on w swojej takiej bardzo ważnej, przepięknej książeczce o duchu liturgii, mówiąc, czym ten duch liturgii jest, w drugim rozdziale mówi o właśnie wspólnotowym wymiarze liturgii. I że liturgii nie sposób zrozumieć, jeżeli się ją z tego wymiaru wspólnotowego wyłączy, kiedy skupi się tylko na indywidualnym człowieku i jego pobożności. Nie, liturgia jest celebrowana i przeżywana we wspólnocie i każdy z nas w swojej indywidualności musi pamiętać o tym, że jest wszczepiony w tę wspólnotę, w celebracji liturgicznej i musi nauczyć się tego wspólnotowego wymiaru. I Romano Guardini będzie tam mówił o dwóch takich postawach. Oczywiście one są dość ogólne i trzeba tutaj, każdy z nas musi się dokładnie w niej jakoś spróbować odnaleźć. Nie da się pewnie ująć indywidualności każdego. Romano Guardini mówi, że zasadniczo mamy do czynienia z dwoma takimi ludzkimi postawami, osobowościami. Jedna będzie introwertyczna, druga ekstrawertyczna. Przy wszelkich niuansach tych postaw. Ale o tym więcej mówiliśmy w zeszłym roku na żarach ognia, w zgraniu, różnych temperamentach. Chodzi tutaj o dwie takie ogólne postawy. To są ludzie, którzy są bardziej wsobni i tacy ludzie, którzy bardziej właśnie wyrażają się na zewnątrz. I dla każdej z tych postaw liturgia będzie trudna. I dla każdej z tych postaw liturgia i jej wspólnotowy wymiar będzie oznaczała konieczność złożenia jakiejś ofiary z tej swojej osobowości. Dlatego, że dla tych ludzi, którzy są bardziej właśnie tacy wsobni, bardziej introwertyczni, liturgia będzie trudna, bo będzie wymagała jednak przekroczenia tego wymiaru takiego wsobnego. Bo będę się musiał modlić z innymi ludźmi. Nie będę na tej liturgii celebracji sam. Dla niektórych wręcz przerażające jest to, że czasami jest tłum ludzi. Pamiętam rozmowę z takim człowiekiem, który mówi, że on to zawsze wybiera w niedzielę taki najmniejszy kościółek, najwcześniejszą mszę, kiedy ma absolutną pewność, że będzie najmniej ludzi w kościele, bo jego to taki tłum to go męczy, tak na starcie. Są ludzie, dla których tłum ludzi, duże zgromadzenie wiernych jest po prostu prawie, że przerażające. To, że ja mam się modlić z innymi, to, że mamy wspólnie modlić się, dla niektórych naprawdę jest bardzo trudne. Ktoś inny powie, no nie, no ale w czym tu w ogóle trudność? A no właśnie dlatego, że jesteś ekstrawertyczny, to nie widzisz tej trudności. Jakbyś miał inną osobowość, to byś ją zobaczył, że to wcale nie jest takie proste. Dla tej postawy takiej introwertycznej trudność będzie też polegała na tym, że no ja muszę podporządkować się przepisom liturgicznym. Ta trudność właśnie polega na tym, że no ja bym wolał tak wyrazić Panu Bogu tak po swojemu. Tak inaczej może, tak właśnie, tak jak ja to czuję, tak jak ja to przeżywam, a nie w taki sposób, w jaki mi jest narzucone. I też pamiętam, jak miałem okazję raz błogosławić ślub osób grubo po 70. I mieliśmy potężną trudność z wydobyciem przysięgi małżeńskiej od tego pana, który mówi, proszę księdza, ja tak po cichutku w sercu to powiem. Mówię, nie można po cichutku w sercu, to trzeba na głos. Nie wygłupiajmy się, ja już po 7 miesięcy, to co ja będę na głos takich rzeczy ślubował? Ja mówię, no to pan chce ślubu, nie ja. Nie, ja tak w sercu, No właśnie, rzecz w tym, że w liturgii nie wystarczy tak w sercu, że liturgia będzie się domagała gestów, postaw, słów, przekroczenia tego mojego wymiaru indywidualnego. Ona będzie wymagała też takiej idei rozszerzenia moich celi, moich intencji i zobaczenia, że obok mnie są też inne cele, inne pragnienia, inne intencje. Nagle okazuje się, że w liturgii mam się modlić w sprawach, które mnie w ogóle nie dotyczą, które nie są moimi własnymi sprawami. Po co ja się mam tym zajmować? Ja sobie nie mogę poradzić z jakimś takim zinterioryzowaniem tego, co się dzieje w moim własnym świecie, a tu dopiero liturgia mnie zarzuca jeszcze problemami innych ludzi. Po co ja się tym mam w ogóle zajmować? Wymaga od osób introwertycznych liturgia olbrzymiej pokory. Pokory takiej gotowości wyjścia poza siebie, wyjścia poza ten mój własny świat wewnętrzny, otwarcia na to, co zewnętrzne. Ale również liturgia wymaga takiej pokory w formie powściągliwości od osób, które mają osobowość ekstrawertyczną. Dla nich również przepisy liturgiczne nie są łatwe, ale dlatego, że ograniczają ich możliwości od wyrażenia uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu. Dla osób ekstrawertycznych liturgia jest zbyt taka prosta, zbyt sucha, zbyt sformalizowana, zbyt skostniała. Ja bym chciał oddawać Panu Bogu chwałę całym sobą, swoimi rękami, swoimi nogami, flagami, nie wiadomo czym jeszcze, a tu liturgia mi każe nagle usiąść, uklęknąć, stanąć, jak wszyscy. A ja nie chcę teraz stać, ale stań, bo wszyscy stoją. A ja bym teraz chciał uklęknąć. Nie, teraz siedzimy. Liturgia będzie wymagała od osób, które chciałyby właśnie wyrazić siebie powściągliwości, jakiegoś takiego właśnie zobaczenia, że nie jestem na liturgii sam. Od czasu do czasu zdarza się, że nagle pojawia się taka osoba w kościele, która do żadnych norm liturgicznych się nie dostosowuje i można być absolutnie pewnym, że będzie robiła dokładnie coś przeciwnego niż całe zgromadzenie liturgiczne, ale raczej nie mówimy, ależ ten człowiek oddaje chwałę Panu Bogu w swojej ekstrawertyczności, tylko mówimy, co za dziwak. No właśnie w tym rzecz, że liturgia będzie od nas wymagała tego zobaczenia, że jesteśmy wspólnotą i razem we wspólnocie oddajemy Bogu chwałę. Nie tak, jak ja bym teraz chciał, ale właśnie tak, jak całe zgromadzenie liturgiczne to robi. I w tym sensie to również wymaga bardzo konkretnej ofiary, bardzo konkretnego zrezygnowania z czegoś mojego. To jest pierwsza rzecz, na którą wskazuje Romano Guardini. Ale zobaczmy jeszcze taką drugą, już w takim konkrecie. Popatrzmy na konkretne momenty mszy świętej, które właśnie jakoś bardzo mocno ten wymiar wspólnotowy podkreślają. Po pierwsze, zaraz na początku mszy przynosimy swoje intencje. Rzecz z intencją polega na tym, że owoce mszy świętej, owszem, każdemu z nas są udzielane przede wszystkim przez zjednoczenie z Chrystusem w komunii, ale również jest coś takiego jak intencja specjalna związana właśnie z posługą kapłańską, z ofiarowaniem mszy świętej przez kapłana. I on decyduje się owoce mszy świętej związane właśnie z tym jego kapłaństwem ofiarować, czyli przekazać, oddać innej osobie, czy żyjącej, czy zmarłej. Tej osobie, za którą msza jest sprawowana. I to jest pierwsza taka rzecz niesamowicie ważna, że żebyśmy zobaczyli, że ta msza jest sprawowana w konkretnej intencji. I że oprócz tego, że ja przynoszę moją własną, partykularną intencję, to również, że owoce tej mszy, jako wspólnota Kościoła, na czele z celebrancem, ofiarujemy, przekazujemy komuś innemu. To znaczy mówimy, Panie Jezu, ogrom Twojej miłości, który objawił się na krzyżu, bo właśnie tę ofiarę celebrujemy w mszy, ten ogrom miłości, te owoce Twojej męki, pragniemy jako wspólnota przekazać dla tej konkretnej osoby. Dzisiaj to jest Jolanta i Jolanta. Za nie ofiarujemy tę mszę. Oddaję te owoce tym ludziom. To wymaga naprawdę miłości, wiedząc, jak wiele oddajemy. Chyba, że nie mamy świadomości, ile oddajemy. Co to znaczy oddać owoce mszy świętej? Owoce męki Jezusa, które przekazuję, mówiąc, Panie Boże, nie dla mnie, ale dla tej osoby. Niech one będą. To pierwsza rzecz. Druga to potem modlitwa wiernych. Znowu zwróćcie uwagę na to, że modlitwa wiernych ma być tak ułożona, żeby objęła nie tylko cele partykularne konkretnej grupy osób czy konkretnej wspólnoty. Nawet w dniach tak indywidualnych, wyjątkowych jak ślub danej osoby, modlitwa wiernych ma być modlitwą całego Kościoła i za cały Kościół. Nie tylko w intencji nowożeńców i ich najbliższej rodziny, ale żeby pamiętać o Ojcu Świętym, pamiętać o biskupach, pamiętać o sprawujących władzę, pamiętać o naszych braciach i siostrach prześladowanych, pamiętać o tych, którzy cierpią różnego rodzaju niedostatki, pamiętać o zmarłych. Czasami się mówi, że módlmy się za tych zmarłych, o których nikt nie pamięta. Nie ma takich. Kościół pamięta o wszystkich zmarłych, bo w każdej mszy świętej poszerza nasze spektrum myślenia i mówi, nie patrz tylko na zmarłych z Twojej rodziny i jeszcze w ostatnim roku. Popatrz na wszystkich zmarłych braci i siostry. W końcu ten wspólnotowy wymiar bardzo jest też uwidoczniony w śpiewie. Już kiedyś o tym mówiłem, ale warto na to zwrócić uwagę, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to wtedy tej Komunii Świętej towarzyszy najważniejszy liturgiczny śpiew, jakim jest śpiew na Komunię. I on ma być śpiewem nie podejścia do Komunii, tylko śpiewem Komunii. Czyli śpiewem, który nas jednoczy, tak jak nas zjednoczy przyjęcie ciała Chrystusa. Ten śpiew ma być wyrazem tego, że jesteśmy zjednoczeni, bo razem przyjęliśmy Komunię Świętą i staliśmy się jedno w Chrystusie. A doświadczenie jest takie, że każda osoba przyjmująca Komunię sprawia, że jest coraz mniejszy śpiew w Kościele, aż najczęściej przy ostatniej osobie śpiew umiera. I ewentualnie, gdy organista tego jeszcze ciągnie, jak organisty nie ma, no to śpiew nam w pół zwrotki umarł. Bo ja się wtedy zajmuję moim Panem Jezusem i się do Niego modlę. Właśnie trwam w tym śpiewie. On jest modlitwą. Oczywiście, ja mam pełną świadomość, że i to rozumiem, więc rozgrzeszam trochę, że niestety to jest bardzo często nasza wina księży, że nie dajemy czasu ciszy, który potem jest przewidziany po tym śpiewie na komunie, żeby też być w tym indywidualnym uwielbieniu, wejść w tą modlitwę. I skoro nie dajemy tego czasu ciszy, to się nie możemy potem dziwić, że wierni nie mają tego czasu. Więc bije się w piersi tak samo. Ale pomyślmy o tym. Śpiewam pieśń razem z moimi braćmi i siostrami, bo razem jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie. Trwamy w komunii. I w końcu znak pokoju. Zobaczcie, że znak pokoju z punktu widzenia liturgicznego jest przewidziany właśnie w takiej olbrzymiej powściągliwości, w takiej bardzo skromnym wymiarze. Podać dłoń lub skinąć głową do najbliżej stojących osób. No przecież powinniśmy powiedzieć, no nie, no znak pokoju to powinien się przejść po całym kościele i z każdym uścisnąć dłoń, no bo przecież to ma być pokój ze wszystkimi. Liturgia mówi, nie, ogranicz tutaj swoje zapędy, ogranicz swoją otwartość. Znów dla niektórych podanie ręki najbliżej stojącej osobie będzie trudne, bo generalnie nie podaje ręki nikomu. Dla innych to będzie ograniczające, bo by chcieli z każdym to jeszcze na misia, a nie tylko przez podanie ręki. Ale druga mówi, nie, powściągliwie. Ale zobacz, że pokój Chrystusa dotyczy właśnie też tych konkretnych relacji. Tak jak dzisiaj mówi Ewangelia. Nie składaj ofiary, nie składaj daru, jeżeli ktoś ma coś przeciwko Tobie. Nie tylko wtedy, kiedy Ty masz coś przeciwko komuś, ale także wtedy, kiedy ktoś ma coś przeciwko Tobie. Najpierw idź i pojednaj się z bratem. Dopiero potem dar swój przynieś i ofiaruj Bogu. Oczywiście liturgia jest cała utkana z tych wspólnotowych elementów. Ja tylko zwróciłem uwagę na kilka. Ale bądźmy wrażliwi na to, że liturgii nie celebrujemy sami, że w liturgii nie chodzi o to, żebym ja sam siebie wyraził przed Panem Bogiem, ale żebyśmy byli prawdziwie wspólnotą, która jednocząc gesty, jednocząc słowa, jednocząc także siebie jakoś w tych naszych temperamentach, indywidualnościach i różnicach, razem wspólnie oddawali cześć jednemu Bogu. Amen.